Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Potrzebę wakacyjnego odpoczynku Benedykt XVI przypomniał podczas ostatniego przed wyjazdem w Dolomity spotkania z wiernymi. Rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański z papieżem. Czy stereotypy o Szkotach są prawdziwe? Między innymi o tym rozmawiać będziemy z księdzem Marianem Łękawą, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń w audycji z cyklu Święty Tygodnia przedstawi postać Benedykta Opata. W niedzielnym magazynie 8 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. W niedzielnej Ewangelii o rozesłaniu 72 uczniów przez Jezusa poświęcił Benedykt XVI rozważanie na Anioł Pański. Niech ona rozbudzi we wszystkich ochrzczonych świadomość bycia misjonarzami Chrystusa, powołanymi, by przygotować Mu drogę poprzez słowo i świadectwo życia, stwierdził papież.
Jutro wyruszam do Lorenzago di Cadore, gdzie będę gościem u biskupa Treviso w domu, w którym już mieszkał Jan Paweł II. Górskie powietrze dobrze mi zrobi, przez co łatwiej będzie mi się poświęcić refleksji i modlitwie. Życzę wszystkim, a szczególnie tym, którzy najbardziej tego potrzebują, aby mogli sobie pozwolić na choć trochę wakacji dla nabrania sił fizycznych i duchowych oraz dla odzyskania zbawiennego kontaktu z przyrodą. Szczególnie góry przyczyniają się do wzniesienia ducha ku wysokiej mierze naszego człowieczeństwa, którą niestety obniża codzienność.
Ojciec Święty nawiązał także do piątej już pielgrzymki włoskiej młodzieży do krzyża na masywie Adamello we włoskich Alpach Środkowych, gdzie dwukrotnie bywał jego poprzednik. W ramach pielgrzymki między innymi otwarto w miejscowości Carisolo wystawę fotograficzną o wspólnej drodze Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ekspozycję zainaugurował w miniony czwartek kardynał Stanisław Dziwisz. Benedykt XVI zaprosił młodych do Loreto, gdzie 1 i 2 września odbędzie się krajowe spotkanie włoskiej młodzieży.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, a zwłaszcza pielgrzymów obecnych tu na placu Świętego Piotra. Okres wakacji to Boży dar. Odpoczywając nabierajmy sił na dalszą drogę życia. Tym, którzy muszą w tym czasie pracować, szczególnie rolnikom zbierającym plony, życzę, by cieszyli się owocami swego trudu. Niech w tej pracy mają także chwile wytchnienia i radości. Serca wam wszystkim błogosławię.
Gościem w studiu jest ksiądz Marian Łękawa, palloten, znany Państwu z korespondencji ze Szkocji, rektor Polskiej Misji Katolickiej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże rektorze, 32 lata w Szkocji. Szybko zleciało, czy czas się dłuży?
Bardzo szybko. W tym roku w lutym minęło 32 lata, a przypominam sobie, jak mój przełożony z Francji wysłał mnie na 2 lata tylko, bo tak nie bardzo miałem ochotę wtedy wyjeżdżać, byłem w Paryżu. W redakcji nasza rodzina, a na weekend jeździłem do Amie, więc na mnie padło, że mam już doświadczenie w duszpasterstwie.
Czy szybko przyszło się przełamać, czy zajęło to dłużej czasu?
Przede wszystkim był problem, bo nie umiałem zupełnie języka, a poza tym to nasze polskie środowisko było jednak bardzo polityczne, było zdecydowanie przeciwne tamtemu reżimowi. Na przykład był konsulat w Glasgow, to nie mieli zupełnie prawa wejść do polskiego domu. 2 domy mieliśmy, a poza tym 14 organizacji takich różnych było, tych polonijnych, więc żeby się to wszystko tam jakoś zorientować, to mi potrzebowało trochę czasu.
W Polsce, ogólnie mówiąc, uważamy Szkotów za ludzi nad wyraz oszczędnych. Czy tak jest?
Zupełnie się z tym nie zgadzam, bo Szkoci wręcz na takich spotkaniach bawią się tymi kawałami, bo układają te kawały o Szkotach Anglicy. Szkocja jest piękna i tak jak ktoś tak właśnie powiedział, że jak Pan Bóg stwarzał, to aniołkowie zazdrościli, że taka piękna Szkocja, ale dałem im sąsiadów. To jednak ta historia. Pamiętam pierwszy mój proboszcz szkocki, to mówi: Marian, ja Ciebie rozumiem i Waszą historię polską, bo mamy tylko jednego sąsiada.
Księże rektorze, duszpasterstwo przyszło się zmagać od początku z rzeczami do zorganizowania, czy już wcześniej było tam jakieś?
No nie, jednak polska misja tam już istniała zaraz po wojnie, od 1948 roku i były ośrodki. Oczywiście nie mieliśmy polskiego kościoła, tak jak na przykład Londyn, czy tam Anglia Walia miała, tylko szkockich parawierzyń odprawiali. I po dziś dzień, po tylu latach mogę stwierdzić, że Szkoci są bardzo serdeczni, zarówno duchowni, jak i świeccy. Głównie tam byli ci Polacy z wojny i zanim Polska wstąpiła do Unii, to już myślałem o emeryturze, bo już było coraz mniej. Przecież średnia z tamtych czasów to jest między 80 a 90, a tu nagle teraz zupełnie nowa sytuacja.
Duszpasterstwo odżyło i pracy chyba w tym momencie nie ma.
No jest, było nas tylko 4 księży, a teraz już obecnie jest 10, na jesień będzie następnych 5, bo bardzo są szkoccy biskupi zainteresowani, żeby sprowadzać tutaj polskich księży. Oni myślą nie tylko, żeby tutaj obsłużyć Polaków z strony duszpasterskiej w języku polskim, ale też, żeby zasilić szkockie parafie, których jest bardzo dużo, a mało księży mają.
Udaje się to? Spotykają się z hojnością polskich księży biskupów?
Tak. Myślę, że po tej pielgrzymce Ojca Świętego, który powiedział, że Polacy wjeżdżają, żeby też za nimi jechali kapłani. Bo wielu, jak dzwoni księży z Polski, że są zainteresowani, to właśnie nawiązuje do tej rozmowy, że to jakoś było takim momentem, żeby jechać razem z Polakami.
Co wniosła nowa fala polskiej emigracji do Szkocji?
Przede wszystkim widzę jakąś taką kontynuację, bo jednak kościół katolicki w Szkocji był kiedyś bardzo żywotny. Teraz tylko widać te ruiny tych różnych opactw, klasztorów. I dopiero po tych wojnach religijnych Irlandczycy, 150 lat temu, kiedy tam był wielki głód, to przyjechali do Glasgow, głównie tutaj zachodnia Szkocja. To jest taki właściwie katolicyzm w stylu irlandzkim. Ale teraz widzę, że nasi Polacy to jest jakieś zadanie, bo co jest jakimś takim zachwytem dla Szkotów, że niesamowicie dużo jest spowiedzi. I to młodzi ludzie przed mszą, po mszy, na przykład Boże Narodzenie, czy przed Wielkanocą, to godzinami się spowiada. Więc Szkoci otwierają oczy, co to jest.
Z jednej strony ożywienie duszpasterskie, z drugiej strony problemów takich normalnych, związanych ze zwykłą ludzką biedą, czasami nawet dramatami, też pewnie nie brak.
No więc to jest ten mój problem, no bo jestem księdzem i nie można przejść obojętnie, tylko czasami już ręce opadają, bo jest taka ilość. Trzeba powiedzieć, że wielu Polaków sobie świetnie radzi. Nawet do mnie trafiają tacy, którzy gdzieś tam oszukano, wyrzucili ich albo rozpili się, czy jakieś jeszcze inne problemy. No i wtedy trzeba coś działać.
Słuchaj nas wielu ludzi w Polsce, którzy też nieraz borykają się z trudną sytuacją i myślą o emigracji. Być może właśnie na wyspy, bo tam ostatnio częściej się jeździ. Co duszpasterz tamtejszy powiedziałby, czego muszą być świadomi?
Co jest problemem, że często przyjeżdżają jakąś taką falą i naiwni, bo nie znają języka, nie mają konkretnego zawodu, tylko wiedzą, że funt wciąż jest taki, powiedzmy, ileś tam tych złotych się mieści. Łatwo teraz może przyjechać, nawet nie trzeba mieć paszportu, tylko na dowód. Są bezpośrednie przeloty, ale rzeczywistość jest jednak bardzo konkretna, że trzeba wynająć mieszkanie, zapłacić z góry taką kaucję i wtedy szukać pracy. Normalnie do 2 tygodni można tak znaleźć, ale podstawa jest język. Teraz już tyle jest naszych Polaków, że także Szkoci już też wybierają. Także raczej bym przestrzegał, bo z tych, co ja miałem kontakt, później wstyd wracać, nie wiedzą, co robić.
Komu najłatwiej się zaaklimatyzować?
No, myślę, że studenci to sobie świetnie tutaj radzą, bo oni jednak troszeczkę tego języka już umieją i w restauracjach, w barach traktują to państwo na kilka miesięcy i ci to chyba najłatwiej sobie dadzą radę. Poza tym służba zdrowia, czy jakieś takie konkretne zawody. I jeszcze jak znajomość języka, to jest możliwość, ale tacy co, no, księżniku, ja wszystko potrafię.
Wszystko, czyli niewiele, tak. Księże rektorze, jeżeli chodzi o właśnie zetknięcie polskiego katolicyzmu z katolicyzmem szkockim. Młodzi ludzie przyjeżdżają, mówimy w superlatywach, ożywiają szkocki kościół. Jaki jest ich obraz? Co spotykają?
Przede wszystkim Szkoci są bardzo serdeczni i w kościele to od razu widać ta atmosfera, także to zachęca Polaków, że nie ma jakiejś takiej bariery. Ale co widzę, naszych Polaków to jednak tak dziwi, że wszyscy idą do komunii, a z kolei no tak do tej spowiedzi nie często. Także myślę, że to jest tutaj dobry taki znak, że nagle ci Szkoci widzą, że jednak w kościele jest spowiedź, że przyjąć Pana Jezusa, to trzeba jednak skorzystać z tego sakramentu pojednania. I myślę, że to taka będzie pomoc jednych dla drugich. Chociaż to, co jest takie przysłowiowe, te różne kawały na temat Szkotów, to jest, wydaje mi się, zupełnie nieprawdą, bo Szkoci są bardzo hojni. Taka na przykład SKIA, Organizacja Międzynarodowa Pomocy. I jeżeli gdzieś jakieś nieszczęście na świecie czy coś, to Szkocja jest jedna z pierwszych, który od razu wysyła tą pomoc. W czasie każdej mszy świętej jest nie tylko taca na potrzeby lokalnego kościoła, ale też jest na różne takie charytatywne cele. I to jest takie piękne. Chociaż jak moje pierwsze wrażenie, jak przyjechałem, to myślałem, że rzeczywiście Szkoci są skąpi, bo trzy razy jest taca, że od Szkota za jednym razem się nie wydębi wszystkiego.
Konkretne cele, konkretne tradycje, konkretny zwyczaj.
Tak.
Księże rektorze, podejmując tę myśl, czego jeszcze Polacy mogliby się od Szkotów nauczyć?
Pierwsze to, co uderza tych naszych z Polski, woda jest osobno ciepła i zimna. Pamiętam jeszcze wcześniej, zanim jeszcze tak dużo przyjeżdża, ale przedtem to zawsze to dziwiło Polaków, dlaczego to osobno? Albo trzeba wrzucać pieniądz, żeby mieć ciepłą wodę. Pamiętam w Polsce to tak czasami lała się ta ciepła woda, ktoś to przecież...
Oszczędność.
No właśnie, oszczędność, ale to jest dobrze rozumiana oszczędność. I ta otwartość Szkotów, na przykład na przystanku się stoi, czy gdzieś tam w sklepie, coś, od razu zaczynają Szkoci rozmowy. I zresztą myślę, że warto by kiedyś zrobić taki cykl historia między Polską a Szkocją, bo to są ciekawe powiązania polsko-szkockie. My tylko tak pamiętamy, jak to rycerze, prawda, ale to przecież nie tylko. Te wojny religijne spowodowały, że trzy wieki temu to tysiące rodzin szkockich przyjechało do Polski. Jeszcze po dziś dzień są w Gdańsku dzielnice Stare Szkoty, Nowe Szkoty, albo nazwiska takie właśnie spolszczone, które są rdzenne szkockie.
Proszę Państwa, przy okazji pobytu w Rzymie stereotypy o Szkotach łamać nam pomagał ksiądz Marian Łękawa-Pallotyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej, zarazem nasz korespondent ze Szkocji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
za wizytę
bardzo.
W studiu.
Święty tygodnia.
Benedykt Opat.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W środę 11 lipca wspominamy w kościele świętego Benedykta Opata. W Europie jego obchód ma rangę święta, ponieważ od 1964 roku świętemu Benedyktowi przysługuje tytuł patrona Europy. Urodził się w roku 480 w Nursi, niewielkim miasteczku we włoskiej Umbrii. Ten mały region poza swoją urodą dał Kościołowi oprócz świętego Benedykta i jego siostry świętej scholastyki wielu innych wybitnych świętych. By wspomnieć tylko świętego Franciszka z Asyżu, świętą Klarę czy świętą Ritę. Pierwsze nauki święty Benedykt pobierał prawdopodobnie w swoim rodzinnym mieście. Później udał się na studia do Rzymu. Zniechęcony i zgorszony obyczajami, jakie wówczas panowały w tym mieście, przerwał swoje studia i rozpoczął życie pustelnicze w Subiaco, niedaleko Rzymu, gdzie przez prawie 25 lat oddawał się modlitwie i umartwieniom. Niestety z czasem i to miejsce przestało być odpowiednie dla jego sposobu życia, dlatego około roku 525 udał się na Monte Cassino, gdzie założył słynny klasztor, tak bliski sercu każdego Polaka od czasów ostatniej wojny. Zmarł 21 marca 547 roku. Pochowano go w grobie jego siostry świętej scholastyki na Monte Cassino. W obawie przed najazdem Longobardów relikwie świętej scholastyki i świętego Benedykta przeniesiono później do Francji. Znajdują się tam do dnia dzisiejszego, z tym, że część relikwii obydwu świętych oddano opactwu na Monte Cassino. Dzień przeniesienia relikwii świętego Benedykta, 11 lipca 673 roku, do Flers we Francji, wyznaczono później jako doroczne święto patrona Europy. Święty Benedykt prawdopodobnie nie był kapłanem. Niektórzy twierdzą, że nie uważał się nawet za założyciela nowego zakonu. Swoją nieprzemijającą wielkość zawdzięcza on słynnej regule świętego Benedykta, którą napisał albo przynajmniej dał jej zarys właśnie w opactwie na Monte Cassino. Owa reguła, prosta, a zarazem genialna, stała się nie tylko podstawą życia monastycznego w Europie Zachodniej, ale wpłynęła znacząco na całą cywilizację europejską. Nie należy bowiem zapominać, że to właśnie mnisi kierujący się regułą benedyktyńską schrystianizowali i ucywilizowali kontynent europejski po okresie najazdów ludów pogańskich. Czym charakteryzowała się owa reguła benedyktyńska, z której w powszechnej świadomości funkcjonuje jedynie zawołanie Ora et Labora – módl się i pracuj? Przede wszystkim wyrasta ona z doświadczenia człowieka, który głęboko przeżył treść Ewangelii, i pragnął podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, aby także oni mogli osobiście zetknąć się z Chrystusem we wspólnocie zakonnej. Reguła to uporządkowany przewodnik życia duchowego i życia codziennego w klasztorze oparty na złotym środku, czyli na umiarze. Skierowana jest więc głównie do mnichów, ale także dla świeckiego czytelnika może być pożyteczna. Wiele bowiem z jej wskazań to komentarze do Ewangelii lub praktyczne rady dotyczące życia duchowego. Oczywiście zawsze trzeba mieć na uwadze kontekst, w którym reguła powstawała i środowisko, do którego była adresowana. Na język polski przetłumaczona została przez profesor Annę Świderkówną i wydana przez opactwo benedyktynów w Tyńcu. Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby Bóg sam to do końca doprowadził. Skoro raczył nas już zaliczyć do grona swoich synów, oby nie musiał kiedyś smucić się naszymi złymi postępkami, zaleca święty Benedykt w swojej regule. Podobnie jak istnieje gorliwość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów i prowadzi do Boga i życia wiecznego. I ta właśnie gorliwość niechaj nas wyróżnia. Zakon oparty na regule benedyktyńskiej wydał wielu świętych i błogosławionych. Świętego Grzegorza Wielkiego, doktora Kościoła, świętego Augustyna, apostoła Anglii, świętego Bonifacego, apostoła Niemiec oraz świętego Wojciecha, apostoła Węgier, Czech i Polski. W Polsce uczniowie świętego Benedykta pojawili się już bardzo wcześnie. Według podania miał ich sprowadzić właśnie święty Wojciech. Pewne natomiast jest, że już w XI wieku spotykamy opactwa benedyktyńskie w Tyńcu, Łęczycy, Gnieźnie, Wrocławiu, Krakowie, Oleśnicy i innych miejscowościach. Podobnie jak w całej Europie, wkład benedyktynów w rozwój kultury polskiej jest nie do przecenienia. W ikonografii święty Benedykt przedstawiany jest z rozbitym naczyniem lub wężem, symbolizującymi truciznę, którą zamierzano go otruć i której cudem uniknął, czyniąc nad kielichem znak krzyża. Innym motywem jest krzak jeżyny, w który święty miał się rzucić, aby zwalczyć dręczącą go pokusę, a także bicz, księga, kruk z chlebem w dziobie, infuła u nóg z napisem Ausculta Fili, czyli słuchaj, synu. Oprócz patronatu nad całą Europą, święty Benedykt jest również patronem wielu profesji, na przykład inżynierów i architektów, opiekuje się także umierającymi, chroni przed chorobami zakaźnymi i przed truciznami. 1 kwietnia 2005 roku kardynał Józef Ratzinger, który kilka godzin wcześniej pożegnał się z umierającym papieżem Janem Pawłem II, udał się do Subiaco, aby w klasztorze świętej scholastyki odebrać nagrodę nazwaną imieniem świętego Benedykta za obronę życia i rodziny w Europie. Wybrany na papieża kilkanaście dni później przyjął imię Benedykta na cześć papieża Benedykta XV, wielkiego orędownika pokoju w latach I wojny światowej oraz na cześć świętego Benedykta, opata i patrona Europy. Łacińskie imię Benedykt oznacza błogosławiony. Rzeczywiście, dla Kościoła, Europy i Polski, święty opat z Monte Cassino okazał się prawdziwym błogosławieństwem. Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta opata znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają się Twojej służbie. Spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
W niedzielnym programie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.